Dzień dobry. W magazynie motoryzacyjnym dziś przede wszystkim o imprezach dla fanów dwóch, czterech, a czasem też większej liczby kółek. Tych, które się odbywają w ten weekend, a także następny. Będzie też przypomnienie kilku przepisów ruchu drogowego związanych z oznakowaniem poziomem, czyli liniami na jezdniach. Przepisów, które, mam wrażenie, są bardzo często naruszane. Zapraszam, Janusz Jaracz. Państwo może już słyszeli w naszych serwisach, od wczoraj trwa Motoshow Bogu Chwała 2023. Zaczęło się od przyjęcia załóg, badań technicznych i wystawy pojazdów, a dziś rozgrywane są cztery imprezy. To Retro Carpatia, czyli rajd na regularność, runda Mistrzostw Polski. 18. rajd Nocy Muzeów, to jest rajd samochodów zabytkowych i klasycznych. Turystyczny rajd motocyklowy oraz Super Sprint, kryterium Bogu Chwały, czyli wyścig sportowy. Posiadacze klasycznych aut oraz motocykli przemierzają teraz drogi powiatów rzeszowskiego i strzyżowskiego. Mniej więcej o tej porze powinni się prezentować przy Muzeum Silników Stacjonarnych w Konieczkowej i przed dworem w Zgłobniu. A wyścigi współczesnych aut Super Sprint mają się zacząć o godzinie 15 przy ulicy Kolejowej w Boguchwale. Z kolei wieczorem konkurs elegancji na płycie rynku w Boguchwale. I tu załogi zabytkowych pojazdów będą się mogły wykazać pomysłami na jak najlepszą indywidualną prezentację. Wystawy i spotkania zaplanowano też na jutro, a dużo więcej o tym będzie opowiadał Maciek Ignatowski w programie do godziny 17. A z kolei w Rzeszowie nie lada gratka dla miłośników motocykli i to tych ciężkich. Dziś i jutro jest okazja na darmowe przejażdżki nowymi i tymi już nieco bardziej znanymi modelami świętującej właśnie 120-lecie firmy Harley-Davidson. Do Rzeszowa zawitał bowiem Harley on Tour. Przyjechała ciężarówka pełna maszyn do darmowego testowania.
22 sztuki? Są to w większości modele na rok 2023, od najmniejszych, czyli modeli Sportster, wersji Nightster, Sportster S, po takie najbardziej komfortowe jak Ultra Limited czy Rogue Light Special.
Myślałem, że na 120-lecie będzie 120, w tym te jubileuszowe.
No niestety, w związku z bardzo ograniczoną liczbą egzemplarzy wypuszczonych z tego właśnie jubileuszu na 120-lecie, no nie ma możliwości jakby zobaczenia Demon Tour takiego motocykla, także no też jest nam bardzo przykro, no ale mam nadzieję, że niedługo też taki motocykl pojawi się w salonie i będziecie mogli sobie go zobaczyć.
Czyli jazda klasykami, bez ekstrawagancji typu motocykl elektryczny na przykład.
No tak, no elektrycznego motocykla też nie mamy tutaj. Trudno mi powiedzieć, czemu też nie jest jakby prezentowany. Może dlatego, że tutaj jest to bardzo dynamiczna i szybka maszyna i no trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby nim pojeździć.
A pan Ameryka?
Będą takie trzy egzemplarze do testowania. Zresztą przygotowaliśmy specjalną trasę dla użytkowników, którzy będą właśnie na tych motocyklach jeździć. Czyli nie będą jeździć w kolumnie normalnie jakby tutaj po drogach asfaltowych, tylko właśnie po drogach szutrowych czy tam błotach. Będziecie mogli się wyżyć na tym motocyklu, żeby sprawdzić jego najmocniejsze cechy.
Jest szansa się zapisać w ostatniej chwili?
Nie ukrywam, że w tym roku jest zupełnie inny system jakby tutaj rejestracji, ponieważ cała rejestracja odbywa się online. Wybieramy sobie salon czy miejsce, w którym byśmy chcieli taką jazdę testową odbyć. No i tam pokazuje się nam cały szereg modeli, które chcielibyśmy potestować. Rejestrujemy się właśnie przez niego, ale różnie bywa. Czasami klienci rezygnują, także zachęcam Was tak czy siak. Zapraszam serdecznie tutaj do salonu, bo być może zwolni się dużo jeszcze miejsc takich, gdzie na pewno dziewczyny tutaj w tym pomogą, żeby jeszcze zarejestrować w ostatniej chwili.
Opowiadał Paweł Pomianek. A takie testowanie to oczywiście dobra rzecz, zwłaszcza jeśli przymierzamy się do kupna większego motocykla. A tu za darmo różne modele. Dziś szansa do 18 i jutro też przez cały dzień. I przy okazji można skorzystać z przygotowanych atrakcji już niezwiązanych ściśle z motocyklami. To przy Ludwika Chmury w Rzeszowie.
Yeah.
Teraz proponuję dłuższą rozmowę poświęconą przepisom. Warto je sobie przypominać, żeby było bezpieczniej i żeby nie narażać się na konsekwencje ich łamania. A mam wrażenie, że bardzo często kierowcy ignorują znaki wymalowane na jezdniach. Na przykład, gdy wyprzedzają rowerzystę na podwójnej ciągłej. O przypomnienie zasad poprosiłem policjanta, młodszego aspiranta Daniela Lelko.
Linia podwójna ciągła, czyli ten znak P4, nie wolno tej linii przekraczać ani na nią najeżdżać. I nieważne, czy to będzie rowerzysta, czy ktokolwiek inny. Oczywiście podczas wyprzedzania rowerzysty musimy zachować ten obowiązkowy 1 metr. Jeśli pas ruchu jest dostatecznie szeroki, to możemy to zrobić, jeśli zmieścimy się na tym pasie ruchu i zachowamy ten 1 metr. Natomiast pod żadnym pozorem nie możemy najechać na tą linię lub jej przekroczyć.
A jeżeli traktorzysta jest tak uprzejmy, że zjeżdża wręcz na pobocze, no i nie da się po prostu go wyprzedzić, nie najeżdżając minimalnie przynajmniej na tą linię, a jest, nie wiem, 5 kilometrów drogi z taką linią.
Kierujący ciągnikiem rolniczym czy pojazdem wolnobieżnym jest zobowiązany do tego, podczas wyprzedzania go, żeby zjechał właśnie jak najbardziej na prawą krawędź jezdni, ale jeśli on zjedzie, a to miejsce dalej nie będzie wystarczająco szerokie, żeby nie najechać lub nie przejechać przez tą linię podwójną ciągłą, no to nie możemy tego zrobić.
A czy on nie popełnia wykroczenia przejeżdżając ciągłą linię, zjeżdżając na pobocze?
Jeśli mamy linię krawędziową, ciągłą, która wyznacza właśnie tą krawędź jezdni, ona zabrania przejeżdżania. Jeśli jest taka linia, to ten kierujący również nie może na nią najechać z prawej strony.
Często zdarza się, że rowerzyści, ustępując miejsca, przejeżdżają właśnie na pobocze, czyli oni też popełniają wykroczenie.
De facto tak, ale myślę, że robią to czy oni, czy właśnie kierujący jakimś pojazdem wolnobieżnym czy rolniczym z takiej kultury na drodze, żeby umożliwić tym pojazdom, które zdają sobie sprawę, że ciągnie się za nimi szereg pojazdów i nie chcą utrudniać tego ruchu, więc myślę, że stąd takie naginanie przepisów.
Rozumiem, że praktyka jest taka, że za to za bardzo się nie czepiacie.
Oczywiście, jeśli mówimy tutaj sztywno o przepisach, jest to zabronione, ale myślę, że jeśli policjant byłby świadkiem tego wykroczenia, oczywiście musi zareagować, ale myślę, że podejdzie do tego łagodnie.
Jeżeli taki pojazd stoi, jadę za śmieciarką, ona się zatrzymuje, ale mam podwójną ciągłą, muszę czekać na nią?
Z przepisów to jednoznacznie wynika, tak, że mamy tą linię ciągłą, nie możemy na nią najechać ani przekroczyć. Ona jest taka, jak to kiedyś powiedział mi pewien policjant z poprzedniej jednostki, w której pracowałem, ona jest jak taki mur. Jeśli wjedziemy w mur, no to się rozbijemy, musimy tak to traktować.
No, śmieciarka wiadomo, posuwa się krótkimi skokami, ale jeśli stoi jakiś pojazd i widzę, że jest pusto w środku, no to muszę przejechać tą podwójną.
Tak, i właśnie jeśli taki pojazd jest pozostawiony, zaparkowany i my, omijając go, jesteśmy zmuszeni do najechania na tą linię ciągłą, to wtedy za to wykroczenie odpowiada ten, który zaparkował ten pojazd. On nas zmusza do tego, żebyśmy przekroczyli tą podwójną ciągłą.
To jeszcze jedna historia. Wyprzedzam ciężarówkę, długi pojazd i nagle widzę, że zaczyna się podwójna ciągła. Traktując to jako mur, muszę zahamować i zrezygnować z manewru.
Podczas manewru wyprzedzania musimy zachować szczególną ostrożność, żeby wykonać ten manewr bezpiecznie. Czyli musimy mieć dostateczną widoczność, pewność, że ten manewr nikomu nie utrudni ruchu i że właśnie nie złamiemy żadnego przepisu. I teraz na jezdni, jeśli mamy linię przerywaną, mamy dwa rodzaje tej linii przerywanej. Kiedy przerwy między kreskami są dłuższe niż kreski albo równe, oznacza to, że ta linia po prostu rozdziela pasy ruchu. Ale jeśli już te kreski są dłuższe niż przerwy, to znaczy, że zbliżamy się do miejsca, gdzie za chwilę będzie linia właśnie taka jak podwójna ciągła, gdzie nie możemy przez nią przejechać lub do miejsca niebezpiecznego. Stąd też, jeśli wykonujemy manewr wyprzedzania i zauważyliśmy, właśnie to jest po to, żeby ostrzec tych uczestników, no to powinniśmy przerwać ten manewr, prawda? No chyba, że nie wiem, na drodze już jesteśmy, ktoś za nami się pojawił i no to wtedy trzeba wybierać, że tak powiem, mniejsze zło, prawda? Czy spowodujemy jakieś zagrożenie tym, że przerwiemy ten manewr, czy już, no jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i niestety liczyć się z tym, że jeśli ujawni to na przykład patrol policji, to możemy zostać ukarani za przekroczenie tej podwójnej ciągłej.
No to ja panu opowiem historię mojego kolegi, który właśnie taki manewr wykonywał i właśnie został zatrzymany przez patrol policji, nie przyjął mandatu i sprawa skończyła się w sądzie i sąd uznał, że popełnił oczywiście wykroczenie, ale odstąpił od wymierzenia kary w związku z tym, to, co pan powiedział, że to było mniejsze zło.
No właśnie, to tak jak mówię, prawda? Sąd w tym wypadku potwierdził to, co mówię, prawda? Że było to złamanie przepisów, ale tak jak pan powiedział, było to, nazwijmy to, mniejszym złem.
To jeszcze jedna historia. Jak rozmawiałem z moją córką na ten temat, to ona mówi, no skoro nie można przejechać tej linii, ani na nią najechać, to wyobraźmy sobie, że jest to linia długości, nie wiem, 30 metrów, podwójna ciągła. Jadę motocyklem i wjeżdżam w środek między te dwie linie, czyli nie przejeżdżam, ani nie najeżdżam.
To tutaj już tak się zagłębiamy bardzo w te przepisy. Traktujemy to jako całość. Te dwie podwójne linie traktujemy jako jeden znak. Skoro najechał pan już z jednej strony ten znak, to uznajemy to, że najechał pan na tą podwójną ciągłą.
Tak to wywołałem, bo mówi się czasem o tej linii. Motocykliści tak mówią, że to jest pas dla motocyklisty. Zdarza się, że motocyklista wyprzedza korek. To dość częste zresztą. Nie ma tutaj jakiejś taryfy ulgowej.
Jeśli mamy zator na drodze i wyprzedzanie nie jest zabronione i ten motocykl zmieści się na swoim pasie ruchu, nie najeżdża za tą podwójną linię ciągłą, wszystko jest w porządku, prawda? No ale jeśli najedzie, no to wiadomo, złamie przepisy. Musimy pamiętać, że znaki B25, czyli znaki pionowe, które zabraniają wyprzedzania pojazdami silnikowymi innych pojazdów silnikowych, ale wielośladowych. I pod takim znakiem może być również umieszczona tabliczka dodatkowa, która na przykład mówi nam o tym, jakie pojazdy konkretnie dotyczy ten znak. Jeśli by tam była tabliczka na przykład motocykla, to mimo tego, że on ma to miejsce i się zmieści, no to nie może tego zrobić.
Powiedział pan wielośladowych, ale jest w przepisach coś takiego, że motocykl może wyprzedzić inny motocykl, jeżeli jest nawet zakaz wyprzedzania.
Tak, bo mówimy właśnie o pojazdach wielośladowych, a motocykle są jednośladami.
Dobrze. Powiedzmy trochę o innych liniach. Na jednej z dróg dojazdowych do Rzeszowa jest takie miejsce, w którym kiedyś było wymuszenie zjazdu z dwóch pasów na jeden, żeby później wrócić na lewy przed skrętem w lewo. I od pewnego czasu te linie są jakby nieremontowane. Wyraźnie ktoś zrezygnował z tego, ale nie zostały usunięte. One są ledwo widoczne. Czy ja mam zjeżdżać, bo jakieś tam widać te linie, czy już je ignorować?
Czyli rozumiem, że tam sobie jest ta powierzchnia wyłączona z ruchu, tak?
Tak.
No to znak powinien spełniać wszystkie wymogi, które są zawarte w rozporządzeniu w znakach i sygnałach drogowych. Powinien być dostatecznie widoczny. Tam są dokładnie zawarte określone wymiary tego znaku, jaka farba powinna być do niej użyta. Zdarza się czasami tak, że te znaki są na przykład takie wyblaknięte. No to powiem panu, że to już jest kwestia taka no dość sporna. Skoro mamy tutaj przepisy i one jasno nam określają, jak ten znak powinien wyglądać.
To jeśli jest on nieczytelny...
Można się tak w ten sposób tłumaczyć, ale to też nie biorę odpowiedzialności, jeśli na przykład będziemy mieć do czynienia z policjantami, jak ten policjant zareaguje. Ale to zarządca drogi jest odpowiedzialny za utrzymanie tej drogi i tak samo tych znaków w należytym stanie.
Mamy jeszcze takie zygzaki przy przystankach autobusowych, które zabraniają nam zatrzymywania się w tym miejscu.
Możemy przez niego przejechać, nie możemy się na nim zatrzymywać, prawda? Traktujemy to jako zatokę autobusową. Tu w tym miejscu najczęściej ten pas, w którym się poruszamy, pas ruchu, jest poszerzony właśnie po to, żeby jeśli tam zatrzymuje się autobus, żeby można go było ominąć, nie wyjeżdżając na przeciwny pas ruchu. Musimy teraz pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli sobie zdecydujemy się na przejechanie przez ten namalowany przystanek, a w tym momencie ktoś będzie wyprzedzał nas i ten kierujący zmieści się na tym pasie ruchu, to my wyjeżdżając z tego przystanku musimy mu ustąpić pierwszeństwa, dlatego że włączamy się do ruchu. W przypadku spowodowania zagrożenia to musimy mieć na uwadze to, że będzie to nasza wina.
To na koniec jeszcze kwestia znaków tymczasowych, żółtych.
Znaki poziomem barwy żółtej najczęściej są nanoszone na jezdni wtedy, kiedy na przykład są wykonywane na nie jakieś remonty, prawda? I potrzeba troszkę zmienić te warunki ruchu. Jeśli na drodze mamy znaki i barwy białej, i barwy żółtej, i mówią na przykład one o sprzecznym zachowaniu, prawda? Bo na przykład będzie znak, będzie przerywana, ale obok niego będzie znak barwy żółtej, podwójna ciągła. Dwa sprzeczne zachowania, prawda? Linia przerywana pozwala nam na przykład na wyprzedzenie, linia podwójna ciągła nie wolno jej przekroczyć ani najechać na nią. To kierujący jest obowiązany do zachowania się wedle znaków barwy żółtej. To one są w tym momencie obowiązujące.
Dopóki one są.
One po zakończeniu wszystkich tych prac powinny zostać usunięte. Jeśli mamy tylko znak barwy białej, to wtedy do niego się stosujemy.
Też mam pytanie dotyczące praktyki. Odcinek drogi Sanok-Zagórz jest w tej chwili remontowany. Zdarza mi się tam jeździć o różnych porach. No i po południu nie ma już ekip. Są znaki żółte, które spychają wszystkich na pobocze wręcz. Jest dużo miejsca i kierowcy zaczynają jeździć jednak ignorując te żółte, no bo kierując się tymi żółtymi czują się mniej bezpieczni.
To jest takie pewnie ich przyzwyczajenie, można powiedzieć. Ale tak jak mówiłem, powinni się stosować do tych znaków barwy żółtej.
Mimo, że jest dużo miejsca na drodze.
Mimo, że jest dużo miejsca, to te znaki nie bez powodu są naniesione na jezdnię w tym i w tym miejscu, więc powinni się bezwzględnie do tego stosować.
Przypominał młodszy aspirant Daniel Lelko, z którym pewnie w tej audycji będziemy się jeszcze spotykać. And the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? Na koniec zapowiedź imprezy na przyszły weekend. I tu wracamy do zabytków. W Besku pod naszym patronatem odbędzie się Bieszczadzka Brama. O szczegóły pytałem organizatora, miłośnika starych pojazdów i też wójta Beska Mariusza Bałabana.
No, głównie jest to impreza dla właścicieli zabytkowych pojazdów wszelkiego rodzaju, ale też dla osób, których taka właśnie stara motoryzacja interesuje. Wszelkich pasjonatów właśnie takiej klasycznej, starej motoryzacji, czy to w formie ciągników rolniczych, czy samochodów wszelkiego rodzaju, oczywiście też starych motocykli.
Zaczął pan od ciągników rolniczych, co jest rzadkością.
Bo tak naprawdę od ciągników się zaczęło. Sam pomysł organizacji takiej imprezy pojawił się w momencie, kiedy wspólnie ze Stowarzyszeniem Stary Traktor Bieszczady organizowaliśmy wystawę zabytkowych ciągników w Beskim Centrum Dziedzictwa, gdzie ta wystawa jest cały czas i ciągle można ją zwiedzać. Na ten moment pojawił się pomysł, żeby może oprócz takiej wystawy pomyśleć o czymś więcej, czyli dać szansę pokazać się właścicielom właśnie różnego rodzaju pojazdów. I tak też się stało. Jest to w tej chwili już 5. zlot zabytkowych pojazdów Bieszczadzka Brama. No, jak widzimy, z roku na rok zarówno zainteresowanie samych właścicieli, jak też osób, które z sentymentem oglądają te piękne cacka wypielęgnowane, no i zainteresowanie jest coraz większe.
Jeśli bym miał coś takiego, to mam się jakoś specjalnie zgłosić do Was, zgłosić chęć udziału?
Tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Wstęp, a tak naprawdę wjazd na ten zlot jest zupełnie otwarty dla wszystkich. Oczywiście są służby, które będą kierować i grupować poszczególne rodzaje pojazdów, natomiast tutaj nie ograniczamy i nie ma potrzeby jakiejś wstępnej rejestracji. Wszystkich chętnych zapraszamy w niedzielę 21 maja. Proszę przyjechać do Beska, do parku przy ulicy Starowiejskiej. Tak naprawdę impreza zaczyna się w sobotę po południu, ale to tylko dlatego, że właściciele ciągników czy też cięższych sprzętów, które zjeżdżają no czasami i z bardzo daleka, mają szansę już rozgościć się w sobotę, przenocować i już w pełni uczestniczyć w zlocie w samą niedzielę.
Bez względu na to, czy mam motorower Komar, czy potężny wojskowy stary pojazd.
Dokładnie tak. Mile widziane są także zabytkowe rowery. No, zapomniałem też wspomnieć, że oprócz pojazdów są też zabytkowe silniki, ponieważ no, współorganizatorem tej imprezy jest też Muzeum Silników Stacjonarnych w Konieczkowej i dość bogatą swoją część kolekcji tutaj przywożą na zlot. Będzie okazja te silniki pooglądać, będzie też okazja posłuchać i poczuć ich pracy na żywo w parku w Besku.
A jakieś oprócz tego stoiska, no kiedyś byli na przykład specjaliści od malowania.
Tak, tak, oczywiście staramy się i zachęcamy no, różnego rodzaju wystawców, produktów różnego rodzaju, żeby też skorzystali z takiej możliwości i pokazali się swoimi wyrobami, swoją twórczością. Oczywiście tutaj też zaproszenie kieruję do, no właśnie do takich wystawców, ale może też i do podmiotów, do firm, które na co dzień świadczą usługi związane właśnie z renowacją, z konserwacją, z przywracaniem starych, zabytkowych pojazdów. To też jest dobry czas i dobre miejsce, żeby się ze swoimi usługami, swoimi produktami zareklamować.
A co wójt, bo jak wiem też jest kolekcjonerem, przygotowuje na tegoroczny zlot?
No, moja kolekcja też się poszerza. Oprócz tego, czym do tej pory się chwaliłem na zlocie zabytkowych pojazdów, no będzie nowy pojazd, co jest efekt no, półrocznej pracy w garażu, dziesiątek, może setek godzin poświęconych popołudniami i nocami, a będzie to Jawa. Jawa 356, rok produkcji 1958. Bardzo ładny motocykl, cieszy oko, a mnie szczególnie.
Trochę wyprzedził pan moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy tymi rękami właśnie, czy to zleca pan robotę, czy jednak sam?
Nie, no myślę, że największą frajdę, największą przyjemność właśnie sprawia samodzielna praca przy tych pojazdach i to najbardziej cieszy. Tak naprawdę ta praca i później efekt, który się widzi i świadomość, że zrobiło się to samemu, to najbardziej cieszy, dlatego na tyle, ile mogę, a dużo mogę, robię sam.
I to jest właśnie zlot takich pasjonatów, którzy przy okazji wymieniają też doświadczenia.
No przede wszystkim, no to widać po tych ludziach, jak się uczestniczy w takim zlocie, no są ludzie pozytywnie zakręceni. I owszem, a jest to jedna z niewielu okazji, gdzie można podpatrzeć, można podpytać, można się wymienić doświadczeniami właśnie z...
Skąd pan wziął ten błotnik?
Dokładnie tak, a nie jest to takie proste. Tak naprawdę poszukiwania elementów tych zabytkowych pojazdów to jest druga rzecz, oprócz samej pracy, której się poświęca masę godzin, masę wieczorów, może i nocek przesiedzianych przed komputerem, przed różnego rodzaju portalami poszukiwania czasami drobnych, małych sprzętów, małych części.
Oby tylko oryginalnych.
oby oryginalnych, tak. Staramy się, żeby te pojazdy były w maksymalnym stopniu oryginalne, co jest później skrupulatnie weryfikowane przez rzeczoznawców, którzy kwalifikują oryginalność pojazdu, a jest to też niezbędne, bo większość tych pojazdów przecież ma żółte tablice, jest w rejestrze zabytków i to są naprawdę bardzo wartościowe eksponaty.
Przypominam, główny termin Bieszczadzkiej Bramy w Bezku to jest przyszła niedziela, 21 maja, ale już w sobotę będą tam cięższe pojazdy. A zdarzało się na przykład, że ktoś przyjechał transporterem opancerzonym. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na dziś to już wszystko. Janusz Jaracz, do usłyszenia.